W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się opinią rządu wobec prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego.
Przywraca on wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn bez wprowadzenia dodatkowych warunków.
Omawiane są jeszcze wysokość minimalnej emerytury i renty oraz wariant zasad waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku.
Warianty te mają się mieścić w granicach kwot przyszłorocznej waloryzacji oraz rezerwy na ewentualny jednorazowy zasiłek dla osób z najniższym świadczeniem.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że rząd chce, by kwota najniższych emerytur i rent była podwyższona.
Ze strony Rady Ministrów i pani premier padła taka propozycja przygotowania przez ministerstwo takich wariantów, które wykorzystując te środki przeznaczone na waloryzację, a więc 1 680 000 000 zł, które są w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych plus te 1,5 miliarda zł przeznaczone na ewentualne dodatki, żeby albo zaproponować nowy też mechanizm waloryzacji, albo podniesienia najniższych świadczeń emerytalnych plus waloryzacja. Jesteśmy na etapie przygotowywania tych wariantów co do wyboru. To jeszcze decyzja nie zapadła, jeszcze jesteśmy na etapie liczenia.
Podwyższenie kwoty najniższego świadczenia dotyczyłoby zarówno emerytur rolniczych, jak i wypłacanych przez ZUS.
Według wskaźników inflacji w latach 2008-2015 powinny one wynieść obecnie 1014,94 zł dla emerytur i 778,26 zł dla rent.
Od 1 marca bieżącego roku kwota najniższych świadczeń dla emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej wynosi 882 zł.
W Poznaniu od rana trwają obchody czerwca 56 roku. W tym roku mija 60 lat od tych tragicznych wydarzeń.
W tym momencie powinny rozpoczynać się uroczystości przy pomniku poległych w Powstaniu Poznańskim. ZHP przygotowało rekonstrukcję historyczną. Przez cały dzień mieszkańcy stolicy Wielkopolski będą oddawać hołd ofiarom.
Głównym punktem uroczystości będzie msza święta w intencji ofiar czerwca 56 roku. Wezmą w niej udział prezydenci Polski i Węgier Andrzej Duda i Janusz Ader. Wieczorem zaplanowano multimedialne widowisko w reżyserii Jana Komasy.
28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy zakładów imienia Stalina podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko.
Marek Wiza, członek Komitetu Obchodów Rocznicy Czerwca 1956 roku, był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń.
Rozpoczął się terror, rozpoczęły się aresztowania, tortury ludzi. Łapano nawet ludzi, którzy w ogóle byli przypadkowi widzami, którzy z różnych przyjechali do Poznania załatwiać jakieś sprawy. Na przykład zginęli studenci, młodzi studenci, którzy przyjechali po dokumenty na Politechnikę Poznańską i przypadkowo zginęli. Także można powiedzieć, że ten początek krwawy spowodował też potem późniejszy październik, te pewne zmiany, spowodował też zwolnienie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jak pamiętamy był w Komańczy, siedział w odosobnieniu.
Według badań IPN w Poznaniu zginęło co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych.
Instytut Pamięci Narodowej udostępnił dziś dokumenty zabezpieczone w lutym tego roku w mieszkaniu generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Wśród upublicznionych materiałów znalazły się fragmenty wojskowych akt personalnych Wojciecha Jaruzelskiego czy kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-89.
IPN udostępnił też pisma i meldunki kierowane do generała m.in. przez resort spraw wewnętrznych.
Historyk profesor Mieczysław Ryba spodziewa się, że dokumenty, które zostały dziś upublicznione, ujawnią więcej informacji na temat tego, jak Jaruzelski podchodził do procesu przemian.
Być może rzeczywiście troszkę więcej dowiemy się o tym, jak Jaruzelski rozumiał, czy podchodził do tego procesu przemian. Pamiętajmy o tym, że on był obok Kiszczaka głównym architektem nie tylko stanu wojennego, ale i tych przemian okrągłostołowych i był to pierwszy prezydent tej Polski po 1989 roku, notabene w dziwny sposób wybranym jednym głosem. Oczywiście ta umowa okrągłostołowa była dotrzymana.
29 lutego bieżącego roku prokurator IPN-u w asyście policji przeprowadził w domu wdowy po generale Jaruzelskim przeszukanie w celu zabezpieczenia dokumentów podlegających przekazaniu do instytutu. Zabezpieczono wtedy 17 pakietów dokumentów.
Pozostały dwa dni do starcia Polski z Portugalią w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy.
Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21. Mecz zostanie rozegrany na drugim co do wielkości stadionie Mistrzostw Stade Vélodrome w Marsylii.
Szef Banku Informacji Piłkarskiej Reprezentacji Polski Hubert Małowiejski przyznaje, że Portugalia to mocny rywal. Jednak, jak zaznacza, ma też słabsze strony.
Jest to zespół, który, jak wszyscy wiemy, posiada w swoich szeregach indywidualności. Jest to zespół, który na tym turnieju rozegrał 4 bardzo wyrównane mecze, chociaż każdy miał troszeczkę inny przebieg. Jest to zespół również bardzo elastyczny taktycznie, prowadzony przez trenera, dobrze nam znanego z poprzedniego Euro. Zespół na pewno bardzo mocny, który pewnie jeszcze wszystkiego nie odsłonił w tym turnieju, bo w meczu z Chorwacją nie musieli gonić wyniku i wszystkiego, co mają w ofensywie jeszcze pokazywać, też pewnie nie zaprezentowali. Także na pewno bardzo mocny zespół, ale mający również swoje słabsze strony i musimy skupić się na sobie, żeby optymalnie się przygotować do tej rywalizacji.
W spotkaniu 1/4 finału Mistrzostw Europy z Portugalią polscy piłkarze zagrają w jednolitych białych strojach, jak w sobotnim meczu ze Szwajcarią. Ich rywale wystąpią ubrani na czerwono.
W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz na zachodzie, w centrum i na północy Polski. Miejscami burza.
Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Na wybrzeżu około 19, a w rejonach podgórskich około 21 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porwy wiatru do 70 km na godzinę. U osób wrażliwych na bodźce atmosferyczne w rejonach występowania burz może pojawić się drażliwość.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.